Święty Józefie z królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało, i jak cień Ojca szedłeś Jego śladem, by służyć w życiu, co śmierć pokonało.
To, że była inicjatywa taka spontaniczna.
Tak, tak, spontaniczna. Ja powiem, że może nie spontaniczna inicjatywa, a natchnienie Ducha Świętego. O, chyba to będzie lepiej brzmiało. Na pewno to nie było jakoś tam wcześniej planowane, ponieważ to przyszło do głowy dopiero w sierpniu, to pomyślałam sobie, że to jest za późno, żeby organizować grupę. A ponieważ pragnienie się w sercu zrodziło, więc sobie pomyślałam, że jeżeli to będzie taki wymarsz indywidualny, to będzie mniej skomplikowane. Dlatego właśnie poprosiłam o takie pozwolenie przełożonych. Znalazłam towarzyszkę w postaci siostry Anieli, no i oto jesteśmy.
Właśnie, drodzy Państwo, towarzyszę z mikrofonem siostrom Albertynkom z prowincji poznańskiej, które w 50-lecie powstania tejże prowincji wyruszyły w dwuosobową podróż do świętego Józefa. Siostra Dobrawa i siostra Aniela. Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właściwie krótki odpoczynek u księdza proboszcza Piotra Górskiego w Tursku. I teraz zmierzamy jeszcze do sanktuarium Matki Przenajświętszej, żeby jej się pokłonić i pójść dalej w drogę. Celem dzisiejszej drogi, ale nie tylko dzisiejszej, całej pielgrzymki jest...
Kalisz, sanktuarium, Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa, do którego zmierzamy już od piątku.
Pomodlimy się w Tursku i pójdziemy dalej. Ja z siostrą parę kilometrów będę towarzyszył.
Pielgrzymkę też sobie cenię ze względu na to, że no jakoś chyba tak Pan Bóg właśnie inaczej wysłuchuje tych, nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale tych intencji, bo gdzieś ja pielgrzymowałam do Matki Bożej Częstochowskiej wiele razy, ale też w intencji rozeznania powołania i tam się chyba też taka decyzja konkretna dokonała, nie? I tak, no niesamowite jest doświadczenie, nie? Że pielgrzymowanie uczy pokory i chyba to tak jakoś bardzo mocno sobie uświadamiam teraz, nie? Że gdzieś sami potrzebujemy takiego właśnie nawrócenia, nie? Ja osobiście, jako ja. No i właśnie uczymy się pokory w sensie takim, że przyjmujemy to, co jest. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na pogodę, na to, czy zostajemy na przykład przyjęte, czy nie wiem, chciałoby się odpocząć, a akurat nie ma warunków, bo idziemy na jakiejś tam trasie, że nie ma gdzie usiąść, nie? Że tak po prostu trzeba przyjąć, nie? Życie i też uczy czegoś takiego, żeby wymagać od siebie, nie? Że nawet już bym miała dość, ale jest jeszcze te parę kilometrów, dojdźmy do tego kościoła, zróbmy ten wysiłek. No przedwczoraj właśnie tak było.
Siostry Albertynki w Tursku przywitał ksiądz proboszcz Piotr Górski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Słuchacie Radia Rodzina.
Księże Piotrze, czym ksiądz ugościł siostry?
Powiem tak, no otwartym sercem tu siostra podpowiada, ale takim drugim śniadaniem myślę i dobrą kawą i czym chata bogata.
Skorzystajmy z tego momentu, że jesteśmy pod sanktuarium w Tursku. O tym świętym miejscu. Dwa słowa.
Oj, to w dwóch słowach to się nie da. To jest jedno z piękniejszych miejsc w diecezji, chciałem powiedzieć, które zaznaczyła swoją obecnością Matka Boża. XVIII wiek, 1764 rok, 9 czerwca, sobota wieczór. Ten obraz tutaj przybył. Jak wierzymy w towarzystwie aniołów i to miejsce cały czas ma taki swój klimat. Kiedy ludzie tutaj przybywają, mówią, że ta obecność Matki Bożej jest tu wyczuwalna, dostrzegalna i wiele łask tutaj otrzymują. Także zapraszam wszystkich.
A które miejsce jest ważniejsze? Ogrójec czy świątynia?
To znaczy ten Ogrójec jest starszy, bo on tu powstał pierwszy ze względu właśnie na to miejsce dotknięcia go przez ten obraz. No ale obraz teraz znajduje się w świątyni, więc myślę, że świątynia. Ale to są takie dwa miejsca, które ludzie jakoś szczególnie tak czczą. I dlatego, że tu też jest takie przesłanie. Wiadomo, że z tym jest związana wiara, że ten piasek jest cudowny. Tak, ludzie w to wierzą i są też takie świadectwa w kronikach, że kiedy przykładano ten piasek w miejsca chore, to ludzie odzyskiwali zdrowie, dlatego że ta świadomość, że ten obraz, że Maryja dotknęła tego, tu było kiedyś takie piaszczyste wzgórze, tak jak w wielu miejscach są jakieś źródełka, tak tutaj jest ta wiara, że ten piasek, wiadomo, piasek sam w sobie jest tylko piaskiem, ale kiedy łączymy to z wiarą, to też ten tak zwany ogrójec i świątynia, to jest to takie miejsce, gdzie ludzie przychodzą, siadają, modlą się, odmawiają różaniec, przejeżdżają sobie rowerami z okolic czy pieszo i oba miejsca, myślę, są bardzo ważne.
A nie boi się ksiądz, że zabraknie tego piasku? Że wywiozą pielgrzymi?
Nie, nie. W Tursku mówią, że Tursko jest na piasku i tutaj gdziekolwiek wkopiesz łopatę, to szpadel to jest piasek, ale... Ale no, gdzieś to jest takie podanie. Myślę, tradycja już nie jest może tak mocno tutaj rozwinięta, pielęgnowana, więc myślę, że starczy tego piasku.
A najbliższa uroczystość, na którą zapraszamy wiernych z całej diecezji, z całej Polski?
Teraz będzie odpust świętego Andrzeja, bo parafia świętego Andrzeja, więc zapraszamy na odpust świętego Andrzeja w tym dniu, ale generalnie zapraszamy na odpust zesłania Ducha Świętego. Główny odpust w tym roku, znaczy w tym roku, w przyszłym roku, to jest początek czerwca, 3 czy 4 czerwca, to jeszcze będzie informacja. Teraz mamy spotkanie w środę z księdzem biskupem Łukaszem, bo wczoraj była beatyfikacja i ten obraz był koronowany przez kardynała Wyszyńskiego, błogosławionego już teraz, i na pewno będzie w tym miejscu dziękczynienie za beatyfikację, bo jest 5 świątyń, z tego co wiem, w tych okolicach właśnie, gdzie obrazy były koronowane przez kardynała Wyszyńskiego, i takie dziękczynienie jest tutaj przewidywane. Akurat ta koronacja tutaj miała miejsce 1 września 68 rok, z tego co pamiętam, także zapraszam.
Opuszczamy Tursko. Dwie pątniczki, przypominam Państwu, siostra Dobrawa i siostra Aniela, wyruszają w kierunku sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Dziś wieczorem mają dotrzeć na Eucharystię o godzinie 18. Siostra Aniela, siostro, wiemy, po co chodzimy do różnych miejsc świętych. Rok 2021. Czym dla siostry jest ta droga?
Nauczyłam się pielgrzymowania już od dziecka, ponieważ już jako małe dziecko chodziłam do Swarzewa, właśnie z Pucka. Zawsze się to łączyło z tym, i tak zawsze nam mówili rodzice, że jak idziesz do Matki Bożej, to musisz zanieść jej jakiś prezent. Musisz powiedzieć jej, jest to twoja droga miłości do niej, tęsknoty za nią. Oczywiście w duchu wiary, bo wiadomo, że Matka Boża też była w naszej świątyni farnej w Pucku, ale to był taki wymiar, takie pędzenie potrzeby, żeby Matkę Bożą po prostu prosić w pewnych intencjach, czy też podziękować za pewne intencje. Często babcia na przykład nam to mówiła, że Matka Boża jest tam po to i patrzy na nas i mówi, no to przyjdźcie do mnie chociaż raz w roku. Przyjdźcie, bo ja bez was też tu jestem, ja was tutaj potrzebuję. Nawet jeżeli jestem w Swarzewie, to nad ludźmi morza sprawuję swoją pieczę. I dlatego już w ogóle całymi klasami w ogóle od szkoły podstawowej chodziliśmy właśnie do Swarzewa, potem z rodzicami. Mama w ogóle mi opowiadała, że jak się ledwo urodziłam, bo urodziłam się w grudniu, to we wrześniu jeszcze w wózku mnie wiozła, to ludzie się śmiali. Mówi, gdzie pani z tym noworodkiem jedzie? Ona mówi, muszę go pokazać Matce Bożej.
Drodzy Państwo, właśnie prowincja poznańska, ale siostra Kaszubka.
Kaszubka, ale powiem, że też w ogóle pielgrzymowanie zawsze było dla mnie czymś takim ważnym, ponieważ już będąc w zgromadzeniu, czy nawet wcześniej, wiedziałam, że całe moje życie jest pielgrzymowaniem, że nic nie jest bez znaczenia dla Pana Boga, co się dzieje w moim życiu. A rok świętego Józefa, którego bardzo kocham i jest po prostu wielkim takim patronem naszej prowincji poznańskiej, no jest takim dla mnie szczególnie też podziękowaniem, rokiem podziękowania świętemu Józefowi za swoje powołanie albertyńskie. No chyba by nie było go bez świętego Józefa, tak myślę.
Tak, ojciec Kościoła stał się również przewodnikiem w drodze zakonnej, tak?
Tak, tak. Ponieważ jakoś tak tata zawsze nam to wszczepiał, nabożeństwo do świętego Józefa. W ogóle często się prosił, żeby modli się za jego kolegów z pracy do świętego Józefa. Pamiętam, że był taki obraz w Pucku świętego Józefa, to zawsze w niedzielę, zanim przyszliśmy do kościoła, najpierw do świętego Józefa trzeba było pójść, pomodlić się za wszystkich, którzy pracują w Pucku, za jego kolegów z pracy, a potem modlić się o też swojej drogi życiowej. Moim braciom kazał się modlić o dobrą żonę do świętego Józefa, mi o dobrego męża. Modliłam się. Ale no Pan Bóg tak kieruje ludzkim życiem, że no święty Józef, myślę, że nasze życie, moje i moich braci, w ogóle całej mojej rodziny, on to wszystko jakoś tak wyprasza nam te łaski i dary, żebyśmy w tej drodze no przede wszystkim Boga szukali. Boga, Jego dróg, Jego miłości.
Siostro, a tak mnie karci, bo
Kaszubi
mają też swój język i modlą się do Matki Bożej po kaszubsku. Czy ja mógłbym poprosić siostrę o fragmencik chociaż pieśni maryjnej właśnie po kaszubsku?
Dobrze. Swarzewskie królewy, tyś jest nieby kwiat, łed tysiąca lowi, leżesz łed stu lat. Me do ciebie idziemy, nocą myślimy, bierzem sercem i duszą, pragniemy ciebie. Swyżewskie naszej matynkwe, na straże stoimy kłelce, wesprowadzę kaszepści lud, gdzie skrzysa nieba wieczny wid. Swyżewskie naszej matynkwe, na straże stoimy kłelce, wesprowadzę kaszepści lud, gdzie skrzysa nieba wieczny wid.
Liczyłem na to, kaszewskie nasze matinkłe. To jest piękna pieśń. Ona ma również warianty sianowskie, prawda? Bo to
tak,
chyba tam jeszcze Sianów
w ogóle ma korzenie sianowskie, ale no, każde sanktuarium na Kaszubach sobie przystosowało.
Drodzy Państwo, tak jak prawie w Ewangelii, siostry z pośpiechem udały się do sanktuarium świętego Józefa. Muszę przy tej okazji wspomnieć żart ewangeliczny. Kiedyś jeden z kapłanów powiedział mi: czy wiesz, jak się nazywał święty Józef? Ja mówię: no nie wiem, bezradny, nigdzie w Ewangelii nie jest napisane. No a przypomnij sobie Ewangelię. Maryja z pośpiechem udała się w góry. Także z pośpiechem teraz siostry Albertynki zdążają do sanktuarium świętego Józefa. Wracamy do siostry Dobrawy. Ta droga, jak została zaplanowana i co było jakby przewodnią myślą w wybraniu azymutu?
No jednak chciałyśmy jakoś podzielić tę drogę na w miarę równe etapy. Więc też jakoś ja tak próbowałam wyszukać takie miejsca, które są związane ze świętym Józefem. I rzeczywiście rozpoczęłyśmy pielgrzymowanie od kościoła świętego Józefa w Szczepankowie, czyli to już na peryferiach Poznania, i kierowałyśmy się w stronę Środy Wielkopolskiej. I tam też znalazłyśmy schronienie w parafii świętego Józefa. Także to były takie dwa miejsca właśnie, gdzie no, był święty Józef i mogłyśmy tam jakoś zatrzymać się. Później już tych kościołów nie było, no bo trzeba było dużo zboczyć. Ale właśnie takie sanktuarium tutaj jak w Tursku Matki Bożej, no gdyby nie było Matki Bożej, to święty Józef też nie miałby takiej ważnej roli w kościele. Dlatego też no właśnie jakieś takie miejsca, które no są właśnie ważne, nie? Są jakimś znakiem, próbowałyśmy wybrać. No i właśnie tak mniej więcej podzielić ten czas na takie w miarę etapy, które byłyby możliwe do zniesienia po prostu tak po ludzku.
A jakie są długie etapy?
Tak około 30 kilometrów. Najdłuższy dzień był w sobotę, to było 34 kilometry. To było też związane z tym, że po drodze była warta oczywiście i trzeba było przez tą wartę jakoś przejść. Także miałyśmy do wyboru albo promem, albo mostem tam w Lubrzu, między Lubrzem a Nowym Miastem. Także trochę to nam właśnie wydłużyło ten dzień, ale dałyśmy radę.
Siostra Aniela mówiła, jak ważny jest święty Józef w jej życiu duchowym. A jak jest siostry?
Myślę, że święty Józef jest ważny w życiu każdej siostry Albertynki, no bo całe zgromadzenie w jakiś sposób jest też oddane świętemu Józefowi jako patronowi Kościoła Świętego. Tutaj właśnie nam patronuje jako patron prowincji. Z tym, że ja jakoś nie wyniosłam tej pobożności Józefowej od dzieciństwa, mimo że ja pochodzę z Pleszewa, to jest blisko, to powiem szczerze, że no nie byłam związana z sanktuarium świętego Józefa w życiu świeckim. Dopiero później, już jako siostra zakonna, właśnie będąc członkinią prowincji poznańskiej, to sanktuarium nabierało takiej wagi w moim życiu, no i sama postać świętego Józefa, gdzie też często doświadczałam jego obecności, jego opieki, i tym bardziej teraz, jak już przygotowywałyśmy właśnie te obchody 50-lecia istnienia prowincji, myśl o tych uroczystościach jakoś pojawiła się przed ogłoszeniem roku świętego Józefa. To jest takie niesamowite, że my już wiedziałyśmy, że tak, że coś chcemy zrobić. Właśnie mieliśmy pomysł na tą 9-miesięczną nowennę do świętego Józefa, na peregrynację obrazu świętego Józefa Kaliskiego, a w międzyczasie właśnie Ojciec Święty ogłosił ten rok świętego Józefa i to się tak jakoś wpisało, że no tym bardziej teraz właśnie jeszcze większej wagi nabrał właśnie święty Józef jako patron właśnie prowincji, jako nasz patron, jako mój osobisty patron.
Drodzy Państwo, siostry nie mają służby drogowej, idą drogami publicznymi, więc tym bardziej musimy uważać. Teraz skończył nam się chodnik, idziemy na lewą stronę, tak? I oczy naokoło głowy musimy mieć. Właśnie, chciałem zapytać, czym się różni generalnie ta droga od tych pielgrzymek zorganizowanych?
To jest duża różnica, ponieważ grupa to jest też takie wsparcie. Wsparcie w sensie takiego entuzjazmu, jest jakiś tam ton, który nadaje przewodnik grupy, jest tempo, do którego trzeba się dostosować. My idziemy same i to ma swoje plusy i minusy, bo właśnie kiedy już jesteśmy zmęczone, możemy odpocząć, ale z drugiej strony właśnie na pewno jest mniej śpiewu, mniej takiej radości, bo no tylko jesteśmy we dwie, wspieramy siebie nawzajem. Dużo się modlimy, 4 części różańca każdego dnia odmawiamy, śpiewamy godzinki o świętym Józefie, koronkę do miłosierdzia Bożego, tutaj z pomocą nam przychodzi ta współczesna technika, bo mając telefon komórkowy, to też każdego dnia robimy sobie takie medytacje i słuchamy właśnie z telefonu konferencji o świętym Józefie, medytacji o nim. Także to są też pewnego rodzaju rekolekcje, ale właśnie no to jest taka trudność, że musimy czuwać nad drogą, trzeba patrzeć właśnie w GPS-a, którędy mamy iść, żeby sobie nie nadłożyć za dużo kilometrów. No i właśnie oczy w koło głowy, no bo no nie wszystkie drogi są takimi drogami. Ja raczej próbowałam właśnie wybrać te drogi takie mniej uczęszczane. Też drogami polnymi chodziłyśmy. Właśnie sobota była takim dniem, gdzie dużo właśnie szłyśmy przez pola, przez lasy. No ale właśnie to też wymaga takiego zaangażowania i skupienia się na tym właśnie, gdzie idziemy, nie?
Cały bagaż niesiecie na plecach. Na pielgrzymce są udogodnienia, jeżdżą samochody aprowizacyjne.
Tak, i to rzeczywiście to jest taki dodatkowy ciężar, że właśnie cały bagaż trzeba było nieść na swoich plecach. No właściwie tutaj przyszła z pomocą nasza rodzina, bo zatrzymałyśmy się właśnie u rodziny wczoraj, no i dzisiaj też wrócimy tam na noc, także dzisiaj już mamy lżejsze te plecaki, ale rzeczywiście to było bardzo trudne. Pierwszy dzień po prostu tak przyzwyczaić się do tego, że ten plecak jest duży i że nosimy wszystko, no było takim dodatkowym utrudnieniem, nie? Dlatego też na przykład rezygnowałyśmy z jedzenia, wolałyśmy gdzieś tam w drodze poprosić, nie, u kogoś, czy kupić sobie coś, niż właśnie nieść dodatkowo jakieś takie rzeczy, bo rzeczywiście, no, śpiwór, ubranie, jakieś kosmetyki, ręczniki, to jednak waży, nie, w konsekwencji, więc to jest takie dodatkowe uciążenie, że właśnie na takiej zorganizowanej pielgrzymce jest samochód, no i te bagaże już sobie jadą do przodu, no niestety tutaj nie mamy takiego komfortu.
Dzisiaj mamy piękny dzień, właściwie delikatny wietrzyk, słoneczko przebija przez chmury, a czy cała droga tak wyglądała?
W większości tak, na szczęście, bo i w ogóle ranki są takie bardzo ciepłe i wieczory, ku mojemu zaskoczeniu. Ja pamiętam na przykład pielgrzymki do Częstochowy w sierpniu, gdzie na przykład rano już trzeba było się ubrać cieplej, bo było chłodno. Teraz te ostatnie dni naprawdę są wyjątkowe. Jest cudna pogoda, dużo słońca, właśnie takiego wietrzyku bardzo, bardzo miłego, letniego, można powiedzieć, ale w sobotę zastał nas deszcz. Także byłyśmy też zmoczone, takie duże krople zaczęły padać i takie 15 minut takiego intensywnego deszczu. No i po tym deszczu doszłyśmy do Sulęcinka. Tam wyszło piękne słońce, ale za chwilę słyszałyśmy takie odgłosy grzmotu. Siostra Aniela boi się burzy. I już tak się zastanawiałyśmy, co my zrobimy, jak rzeczywiście będzie taka porządna burza. Ale na szczęście jakoś przeszła bokiem, zdążyłyśmy wyschnąć, no i do końca dnia już doszłyśmy suche. Ale buty były po prostu w stanie tragicznym.
Ojcze ubogi, święty bracie Albercie, obroń swoich opiekunie, opuszczonych i skrzywdzonych, ucz jak służyć Chrystusowi w braciach. Ojcze ubogi, święty bracie Albercie, obroń swoich opiekunie, opuszczonych i skrzywdzonych, ucz jak służyć, ucz jak służyć Chrystusowi w braciach. Ojcze ubogich, święty bracie Albercie, obroń swoich opiekunie, opuszczonych i skrzywdzonych, ucz jak służyć, ucz jak służyć Chrystusowi w braciach.
Byłaby wielka szkoda, gdybym z tej okazji nie skorzystał i zapytał troszeczkę o charyzmat Albertynek. Od Pleszewa daleko do zakonu świętego Alberta?
Zawsze jest blisko. Jeżeli odkrywamy swoje powołanie życiowe w takim sensie, że właśnie wiemy, że Pan Bóg wzywa nas do tego, aby Jemu służyć, aby należeć do Niego, to gdziekolwiek człowiek jest, to zawsze odnajdzie drogę i ta droga jest po prostu bardzo bliska, bo Pan Bóg czeka ze swoją łaską, czeka ze swoją miłością i to jest takie piękne doświadczenie. Co prawda ja poznałam siostry Albertynki w Krakowie, więc tak kilometrowo było bardzo daleko, nie wiedziałam, że mamy dom w Poznaniu. Także pierwszym takim miejscem moim był Kraków, ale to naprawdę nie miało żadnego znaczenia.
Zaraz po maturze, tak?
Tak, tak. Moje powołanie zaczęło się realizować zaraz po maturze. To były takie czasy, lata 90., więc jakoś to było też chyba tak po prostu było wtedy, nie? Że to był jakiś moment, kiedy człowiek podejmował takie decyzje ważne, życiowe. No i mimo, że już kilka lat wcześniej myślałam o tym, żeby wstąpić do zgromadzenia, to po maturze tak udało się zrealizować to pragnienie.
W tej chwili święty brat Albert jest czołowym świętym naszego narodu. A w tamtych czasach czy też tak było, czy to było odkrycie?
To było krótko po kanonizacji świętego brata Alberta. On był kanonizowany w 1989 roku. Ja wstąpiłam do zgromadzenia w 1992. I myślę, że właśnie to był w tamtych czasach jeden z nielicznych polskich świętych, więc on zawsze miał taką swoją wartość i rangę. Dla mnie osobiście już jak poznałam właśnie świętego brata Alberta, to był taki naprawdę konkretny wzór do naśladowania, nie? Bardzo, osoba bardzo ważna, którą jakoś no, z jednej strony czułam się taka, nie wiem, mała, taka niegodna wobec tego charyzmatu, może z takim też zastanawianiem się, czy ja podołam, ale z drugiej strony to było tak silne pragnienie, że głęboko tak czułam, że skoro święty brat Albert chce, to on mnie pociągnie i poprowadzi.
Mówiłem, że wszyscy znamy świętego brata Alberta, ale poproszę teraz jeszcze siostrę Anielę o wykładnię charyzmatu, co również siostrę zaprowadziło przed oblicze świętego Alberta.
W moim mieście w Wejherowie, w którym potem zamieszkaliśmy, były trzy zgromadzenia. Siostry Zmartwychwstanki, Szarytki i Albertynki właśnie. No ja odkryłam swoje powołanie z kolei u sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Ale już wówczas wiedziałam, że będę szukała zgromadzenia, które pracuje przy chorych, ponieważ ja jestem pielęgniarką zawodu. Marzyłam o tym, żeby być siostrą zakonną właśnie przy łóżku chorego. Tak sobie to bynajmniej wyobrażałam. Ale do Albertynek nigdy nie chodziłam. Do sióstr Szarytek chodziłam na wolontariat. Do Zmartwychwstanek chodziłam na wolontariat. A Albertynki? Tam. Już jak musiałam, potem już jak byłam w łazie właśnie, to chodziliśmy tam na msze święte. W niedzielę z naszym moderatorem, księdzem ojcem Franciszkiem. No i tak właściwie wówczas pamiętam, że siostra przełożona ówczesna dała nam takie malutkie książeczki, w których były słowa brata Alberta. Pamiętam, że zostawiłam to w pokoju na stole i tata się tym zainteresował. Mówiła, co to za święty? Ja mówię, no właśnie wiesz, no nie wiem, bo wtedy jeszcze nie był święty brat Albert kanonizowany, tylko był beatyfikowany. Tata za mną zaczął to czytać. Zawsze wieczorami mieliśmy wspólny pacierz i on właśnie czytał nam tą modlitwę wstawienniczą do brata Alberta. Ja sobie myślę, ciekawe, bo tam były takie sformułowania, że był heroiczny w służbie bliźniemu, że Pana Boga niósł tym biednym, że dawał siebie, że był zawsze dobry jak chleb. I to mnie tak zaczęło jakoś nurtować wewnętrznie. Ja te przymioty właściwie brata Alberta. I sobie myślałam, no rzeczywiście, no ciekawe, tylko że on taki biedny był. Taki w tym hałacie chodził, taki sznurem obwiązany. I potem mi się to spodobało bardziej właśnie, bo też zakochałam się w świętym Franciszku. I tak brat Albert właśnie też był bardzo taki, jeżeli chodzi o naśladowanie świętego Franciszka, bardzo radykalny. I po jakimś czasie pamiętam, że byłam w klasie maturalnej i była właśnie kanonizacja brata Alberta. No i w tą niedzielę poszliśmy do kościoła i tata mówi, słuchaj, pójdźmy rano o 7, bo od 9.30 będzie kanonizacja, relacja będzie z Rzymu. A wtedy te relacje jeszcze były takie nieczęste z Rzymu. Wszystko było takie troszeczkę... Ojca Świętego się właściwie tylko widziało w telewizji, jak były pielgrzymki, tak praktycznie. No a tata tego przypilnował, także wszyscy byliśmy wtedy w domu. A wtedy mnie tak jakoś za takim jakimś pokuszeniem... Ja po prostu chciałam odejść od tego telewizora. Nie chciałam w ogóle tego oglądać. A tata mówi, wracaj tutaj do mnie. Bracia siedzieli grzecznie, a ja musiałam wracać. Do momentu właśnie, jak usłyszałam polskie tłumaczenie, polską prośbę biskupa, arcybiskupa Franciszka Macharskiego, który prosił o kanonizację błogosławionego brata Alberta. Jak usłyszałam jego życiorys, pomyślałam, no i przed czym ja właściwie uciekam? Potem sobie zdałam sprawę, że chyba... Brat Albert by mnie zawstydził, bo ja żyję za wygodnie, za dobrze, mam za dużo rzeczy. Chyba bym nie umiała się zmieścić w tych jakichś takich ramach. No ale potem jakoś się tak we mnie tak rosło, pojechałam raz, drugi, trzeci na rekolekcję do sióstr, właśnie do Krakowa i tak mi się to wszystko tak spodobało. Tam przy Trumience się modliliśmy, jakoś tak, no podobało mi się to wszystko, tak bardzo było to takie i duchowo mocne, duchowo takie piękne, pociągające wręcz, bym powiedziała. Skończyłam medyk, no i właściwie koleżanki moje wszystkie poszły do szpitali, do pracy, także już dla niektórych z nas nie było miejsca. A wówczas ja spotkałam się z siostrą przełożoną właśnie Albertynek w kościele u świętej Anny. No i mówię takie, że nie mam właściwie tej pracy, tak się trochę martwię, bo ten staż trzeba wyrobić. Ona mówi, no słuchaj, no przyjdź do nas, do DPS-u. Ja mówię, ale tam jest praca pielęgniarska. Mówi tak, a żebyś wiedziała jeszcze ile. No więc powiedziałam mamie, że pójdę do DPS-u. I powiem szczerze, że właściwie tak jak tam zaczęłam pracę razem z siostrami przy tych chorych w DPS-ie, tak praktycznie bardzo, bardzo jakoś odkryłam w sobie takie pragnienie służenia właśnie ludziom starszym, chorym, niedołężnym, takim, którzy są na prawie całkowicie zdani na drugiego człowieka w pomocy. I wówczas jeszcze przeróżnej powiedziałam, że tak się borykam, że tak nie wiem jeszcze, czy to Albertynek, czy nie to Albertynek. Ona mówi, słuchaj, 8 grudnia są rekolekcje w Krakowie, może byś pojechała. Ja mówię, no ale ja dopiero zaczęłam pracę. Nie, no jedź, ja ci dam wolne. Piszę ci urlop, jedź. No i wróciłam już z terminem wstąpienia do zgromadzenia. Rodzice się pewnie domyślali, bo myślę, bo tata cały czas mówił, że on po prostu będzie się cieszył, jeżeli po prostu wybiorę to, co będzie dla mnie wielkim, największym szczęściem. Tak samo mama. Także jak już wróciłam, to... No i to tak trwa 30 lat.
Józefie, święty patronie, proszę o twą przyczynę, omódl się za nami, teraz i w śmierci godzinę. Omódl się za nami, teraz i w śmierci godzinę.
Siostry Dobrawy, muszę zapytać, jak wygląda dzień codzienny w prowincji poznańskiej w klasztorze?
To zależy od pełnionych obowiązków i od charakteru danej wspólnoty, bo prowincja, jeżeli mówimy prowincja poznańska, to znaczy 10 domów, które znajdują się na terenie prowincji poznańskiej. I plan dnia jest mniej więcej taki sam, to znaczy no, są pewne rzeczy, do których jesteśmy zobowiązane, w sensie liturgicznej modlitwy godzin, czy eucharystii codziennej, czy właśnie codziennej rekreacji, o właśnie wspólnej, ale powiedzmy godzinowo jest to uzależniono od tego, jakiego rodzaju jest dana placówka. Różni się taki plan dnia właśnie pomiędzy posługą sióstr w domu prowincjalnym, gdzie są właśnie siostry starsze, głównie wiekiem, jest to dom zakonny, od takiego domu, gdzie siostry pełnią posługę taką zawodową, na przykład właśnie w schronisku dla bezdomnych, czy w domu opieki społecznej. Wtedy właśnie ten rytm dnia sióstr jest podporządkowany rytmowi dnia też osób, którym siostry posługują. No ale mniej więcej dzień rozpoczynamy o godzinie 5:00, później o 5:20 są nasze pacierze takie zakonne, krótkie, później modlitwa jutrzni, modlitwa liturgiczna, półgodzina medytacja, eucharystia, śniadanie, później idziemy do zajęć. Mniej więcej o 12:30 czy o 13:00 jest obiad, no i wtedy wspólna rekreacja, czyli wspólne bycie razem, sióstr we wspólnocie i radość. No i później po obiedzie najczęściej odmawiamy godzinę czytań z modlitwy liturgicznej połączoną z modlitwą w ciągu dnia. I po południu, około godziny 16:00, czytanie duchowne, nieszpory, różaniec. Później 18:00 czy 18:30 kolacja i wieczorem komplet. Oczywiście w międzyczasie czas na indywidualną modlitwę, czyli adorację. Też siostry starają się odprawiać tak indywidualnie, nie wiem, czy pół godziny, czy godzinę, to w zależności od możliwości, jakie siostry mają, takie właśnie możliwości czasowe, czy też pragnienie serca, czy koronka do miłosierdzia Bożego. Są to takie modlitwy, które nie są jakoś tak obowiązujące, czy wpisane w taki rytm wspólnoty, ale po prostu każda siostra też no, na pewno ma taką swoją prywatną pobożność i duchowość i wtedy, kiedy może, to jakoś zdąża do kapis. Na przykład w domu prowincjalnym mamy też taką ciągłą adorację Najświętszego Sakramentu i właściwie o każdej porze dnia, jeżeli wejdziemy do kaplicy, to zawsze jakaś siostra się modli. Jeżeli nie ma modlitw takich wspólnych, to po prostu chociaż jedną siostrę znajdziemy, która czuwa przed Najświętszym Sakramentem. Dla mnie to jest no, niesamowicie też mobilizujące i takie budujące, że mam taką świadomość, że ktoś się modli, nie? Ktoś się modli też za mnie wtedy, kiedy właśnie nawet jak teraz pielgrzymujemy, to też taka świadomość czasem, jak jest trudno, że właśnie siostry się modlą, czy właśnie w naszej wspólnocie, w domu prowincjalnym, te 4 dni podczas naszej wędrówki. Niektóre siostry w tym czasie podjęły też post o chlebie i wodzie. I to jest bardzo takie dla mnie osobiście motywujące też, nie? Że wtedy, kiedy gdzieś tam te siły słabną, taka świadomość, że siostry też może no, nie dadzą rady, żeby pójść w pielgrzymce, ale podejmują właśnie ten wysiłek osobisty i wspierają nas właśnie tym postem o chlebie i wodzie.
A jak się ten rytm dnia udaje zachować w drodze?
Tutaj mamy taki swój rytm. Oczywiście w drodze to, co możemy, to po prostu modlimy się w marszu, głównie różaniec. Eucharystię planujemy wtedy albo na początek, albo na koniec dnia. Bo wiadomo, no same mszy świętej sobie nie odprawimy. Więc różnie. Pierwszego dnia miałyśmy mszę świętą wieczorem w Środzie Wielkopolskiej, bo właśnie w Szczepankowie rano akurat nie było mszy świętej, ale ksiądz proboszcz otworzył kościół, zaprosił ludzi, także wspólnie pomodliliśmy się, udzielił nam błogosławieństwa na drogę. I w Środzie Wielkopolskiej też w sobotę rano zostałyśmy na mszy świętej. Też tak świadomie tę mszę świętą wybrałyśmy ranną, bo wiedziałyśmy, że to będzie najdłuższa też trasa, najtrudniejszy dzień, więc chciałyśmy mieć też takie spokojne serce, że ile pójdziemy, tyle pójdziemy do końca. I rzeczywiście na 19 doszłyśmy do Radlina, ale jako taka rekompensata wczoraj też troszeczkę dłużej pospałyśmy. Najpierw była msza święta w Radlinie o 9, więc wyszłyśmy po mszy świętej. No i dzisiaj też nawiedziłyśmy kościół świętego Floriana w Pleszewie. Tam też z błogosławieństwem księdza proboszcza wyruszyłyśmy w drodze do Kalisza. No i planujemy dzisiaj Eucharystię wieczorem w sanktuarium. No i właśnie tak jak wcześniej mówiłam, medytacje, takie konferencje możemy też sobie posłuchać z telefonu komórkowego. Więc właśnie cały czas to są takie rekolekcje w drodze, można powiedzieć.
Zawsze na pielgrzymkach pytamy pątników o intencje. Czy siostry niosą z sobą takie, które można wyartykułować, wyrazić, czy są to skryte? Siostro, dobrawo.
To są intencje, o których możemy powiedzieć. Taka główna intencja to jest właśnie intencja dziękczynna za 50 lat istnienia naszej prowincji, bo gdyby nie było tych 50 lat, to nas by też pewnie tutaj nie było, więc Panu Bogu trzeba dziękować, tym bardziej, że prowincja powstała w trudnym czasie, właśnie w czasie komunizmu i naprawdę siostry zmagały się z różnego rodzaju trudnościami. Także to jest taka intencja dziękczynna. Prosimy też o nowe powołanie, bo zdajemy sobie sprawę też z tego, że jeżeli nie będzie młodych sióstr, no to nas też nie będzie, więc też z taką intencją tutaj podążamy. Niesiemy też intencje całej prowincji, sióstr ze wspólnoty, tych osób, które też pisały do nas na Facebooku czy SMS-em. Wiele osób no, powierza takie swoje prywatne, osobiste intencje, te wszystkie intencje zanosimy. Spotykałyśmy po drodze różnych ludzi, którzy dali nam butelkę wody. Spaliśmy też po drodze właśnie u państwa Barbary i Krzysztofa, którzy też polecali nam swoje intencje. Próbujemy te intencje zanieść i oddać świętemu Józefowi, żeby zostały wysłuchane. No i też są takie intencje, które są skrywane w sercu głęboko. Ja cały czas mówię, że dla mnie to jest osobiście też rzeczywiście taka też modlitwa, moje osobiste nawrócenie i o świętość mojego życia i dziękczynienie, wdzięczność Panu Bogu za dar mojego powołania i taka prośba, żeby rzeczywiście ono było tak zrealizowane, jak Pan Bóg tego sobie życzy.
Siostra Aniela, pytanie o intencję.
Tak, intencja wiodąca, no to dziękczynna za 50 lat naszej prowincji, no właśnie, której by, jeżeli by nie było, nie byłoby mnie. Ale też dziękczynna też za świętego Józefa, za opiekę nad naszą prowincją, nad naszymi domami, placówkami podopiecznymi. Ja też noszę intencje, które dostałam od moich podopiecznych, od moich pracowników, też siostry, które polecały mi swoje intencje, intencje swoich rodzin. Także to wszystko zawierzam świętemu Józefowi, a przez niego Matce Bożej.
Święty Józefie z królewskiego rodu, przyjąłeś słowo, co ciałem się stało. I jak cień Ojca wszedłeś Jego śladem, by służyć życiu, co śmierć pokonała.